bycie uczniem Chrystusa. Czy to nie jest fascynujące?
No jasne, że jest. To jest taka głębia, którą trzeba po prostu przeżyć. Tym się idzie podzielić, jasne. I to dlatego prowadzimy ten podcast, bo nas samych to jara. Ale zobaczysz dopiero, jak sam wejdziesz w słowo, jak ono wciąga, chcesz się z nim dzielić. No w końcu jesteśmy w tym temacie Słowa Bożego i dzisiaj będziemy rozkminiać, co to znaczy, że uczeń Chrystusa wierzy w Jego Słowo. Co to znaczy, że to Słowo go kształtuje w ogóle. Nie wiem, jakie masz doświadczenia z Pismem Świętym. My się podzielimy dzisiaj troszkę swoim, troszkę od innych ludzi doświadczeniem. I na końcu też zaproponujemy pewną metodę, z którą będziesz mógł pracować i przede wszystkim modlić się Słowem Bożym, żeby ono nie było straszne dla ciebie. Ale zacznijmy może od historyjki.
Tą historyjkę opowiadał mi biskup Andrzej Wanecki. Jest ustanowienie lektorów w kościele w Nędzy i tam w czasie kazania na początku biskup do tych młodych chłopaków, którzy będą w parafii czytać słowo, mówi: wstańcie! I w jednym momencie wszyscy idą do góry. No właśnie. Usiądźcie! No i znowu, wstańcie, usiądźcie. Historia się powtarza parę razy. Chłopaki są zdezorientowani. Dlaczego tak jest? Co mają robić? A biskup mówi tak: patrzcie. Swoimi rękami nie dał rady, bym was podnieść. Może jednego z was, ale wszystkich na pewno nie. A patrzcie, na słowo, może też autorytetu, wstaliście wszyscy. I zobaczcie, Słowo Boże tak właśnie działa, że ono pozwala podnieść twoje życie, całe życie, duchowe życie, umocnić, zadziałać. I są takie słowa, które budują, umacniają, tworzą mnie od środka.
Na przykład w życiu w rodzinie, nie? Słyszę przez jakiś czas w dzieciństwie, w młodości, wchodzę w dorosłość, cały czas jakiś komunikat na mój temat i to słowo we mnie zaczyna pracować. To może być pozytywne albo negatywne, to różnie jest. Każdy z nas ma inne doświadczenia życiowe, rodzinne, ale potem z tym idę w świat i co się dzieje?
Popatrz, przypomina mi się sytuacja wielu młodych kobiet dzisiaj, które żyją w takiej narcystycznej bańce Instagrama, że muszę być idealna, że a jak nie jestem idealna, to nic nie mogę ani się pokazać, ani zrobić, ani nagrać. I wiele z nich nie wierzy w to, że jest wystarczająco dobra, piękna, wartościowa, żeby podjąć jakiś temat, który jest dla niej ważny. Dlaczego? Wydaje mi się, że zabrakło tam takiego wspierającego słowa, relacji w domu. Jak rozmawiam często z młodymi kobietami, to słyszę właśnie to. Kiedy słyszałaś od swojego taty, od swojej mamy, że jesteś kochana, że jesteś piękna, ważna? Dawno. Może dlatego właśnie nie potrafię w to uwierzyć, że taka jaka jesteś fajna. Pozdrawiam Arka Noego. I jeśli ktoś nie słuchał tej piosenki, to gorąco
świetne
polecam. Moja chrześniaczka jako sześciolatka powiedziała: nienawidzę tej piosenki. Ja mówię: dlaczego? Bo tam jest powiedziane, że moje lustro chyba mnie nie lubi. A Natalka powiedziała wtedy: a moje lustro mnie lubi. Ja mówię: widzisz, bo twój tata ci pokazał, że twoje lustro ciebie lubi, a wielu dziewczynkom nie pokazał. Więc słowo, które tworzy mnie. I tak jak słowo, którego brakuje, może być taką pustką we mnie, której szukam, moim potwierdzeniem siebie, czuję się niepewnie w grupie ludzi, jak na mnie nie patrzą dłuższy moment, bo boję się, że oni źle o mnie myślą, że to słowo, jego brak powoduje, że ja również mam jakieś potrzeby, których mi brakuje. A z drugiej strony to słowo, które mnie buduje, pozwala mi przejść dalej. I podobnie możemy powiedzieć, że Słowo Boże buduje naszą tożsamość. Mhm.
W jaki sposób tą tożsamość buduje? Bo możemy mieć różne metody, różne sposoby pracy z Pismem Świętym i tak dalej, ale myślę, że takim podstawową rzeczą, takim podstawowym błędem też jest to, że my często traktujemy Słowo Boże jako tą książkę ładnie oprawioną. Ona sobie leży na półce, ją przeczytam, tam są mądre rzeczy. Niektóre są niezrozumiałe, więc tym bardziej są mądre, ale życie sobie, nie?
Popatrz, nawet jeszcze bym powiedział więcej. Nie nazywamy tego Słowo Boże, tylko mówimy Pismo Święte, więc to jest napisane, więc to ktoś tam napisał, kiedyś tam, gdzieś tam, a nie jest to słowo, które słyszę. Maciej. To brzmi zupełnie inaczej, niż gdybyś to tylko zobaczył napisane, swoje imię. Mm-hmm. Nie? Słowo, które tworzy mnie. I pismo, ale to, co mówiłeś o piśmie, jest bardzo ciekawe. Kontynuuj.
Więc tak, Słowo Boże może być przez nas właśnie tak traktowane, jako pismo spisane, jako właśnie coś spisanego, co sobie leży i nie przystaje do rzeczywistości. Tymczasem już sama historia jego powstawania pokazuje, że jest zupełnie odwrotnie. Że to nie jest tak, że rzeczywistość swoje, a ta Boża sfera w Piśmie Świętym swoje, tylko to słowo, ono powstawało, to o czym mówiliśmy w ostatnim podcaście, chociażby pod natchnieniem Ducha Świętego, ale też w żywej relacji. To pisali ludzie, którzy przeżywali konkretne rzeczy. Mamy w Piśmie Świętym takie sytuacje, jak na przykład zburzenie Jerozolimy i Księga Lamentacji, która w ogóle jest chyba bardzo mało znana, gdzie tam aż ból się wylewa po prostu, nie? Jest to jakieś żywe doświadczenie. Są piękne opisy, jak psalmy, pieśń nad pieśniami, przeróżne ludzkie doświadczenia, które najpierw były przeżyte z Bogiem też, on był tam obecny, a później on pomógł tym autorom to doświadczenie przelać na papier.
Popatrz, Dawid, z jednej strony grzech z Batrzebą, upadek, a z drugiej strony ukochanie Boga. Jest to z tej miłości, rozumie się te psalmy. Święty Jan Apostoł, Bóg jest miłością. Dlaczego? Bo Jan wcześniej leżał na piersi Chrystusa jako umiłowany uczeń.
Jan też pisze na początku listu swojego, że to jest, przekazujemy wam to słowo, któreśmy widzieli, które żeśmy dotykali, nie? To jest w pierwszych słowach pierwszego listu świętego.
Które dotykały nasze ręce.
Tak. Więc to słowo, ono, teraz je dotykasz, bo ono jest spisane, ale nie chodzi o dotykanie słowa na zasadzie, że ty sobie coś czytasz, zakreślasz. To nie o takie dotykanie chodzi, tylko właśnie o te, gdzie w Duchu Świętym to słowo, które masz przed sobą, staje się słowem żywym. Bardzo ważne jest takie rozróżnienie, bo niektórzy twierdzą, że chrześcijaństwo to jest religia księgi. Mamy Pismo Święte, mamy też co prawda tradycję, która wyjaśnia, podaje nam interpretację tego Pisma Świętego, ale no, religia księgi byłaby czymś zamkniętym. Natomiast Słowo Boże, kiedyś spisane pod natchnieniem, opisujące przeróżne i to nawet bardzo grzeszne doświadczenia, jak chociażby ten wspomniany Dawid, dziś również jest żywe, bo ten sam Duch, który je podał, który pomógł je spisać, dziś pomaga nam je aktualizować. Jeśli mam ducha, wtedy mogę to słowo przeżywać, nie?
I myślę, że jest to też takie zobaczenie, że ono mnie tworzy, więc zapraszam do kontaktu, więc nie da się tylko słuchać tego podcastu, nie da się tylko włączyć YouTube'a, Szóstaka, niech on za mnie mi coś powie, co ja mam myśleć i w jaki sposób mam działać. Ale właśnie słowo zaprasza, weź i czytaj. To jak Etiop, którego spotyka Filip w Dziejach Apostolskich. Czyta księgę, ale nie rozumie, czego, co czyta. Filip się go pyta, czy wiesz, co czytasz? Nie wiem, bo nikt mi tego nie wytłumaczył. Kiedy mu wytłumaczył, ogłosił mu kerygmat, to mówi, ja się chcę ochrzcić. Ochrzcij mnie w tej wodzie. Ja chcę tego doświadczyć, bo to słowo zaczęło działać. Było czymś żywym. I co jeszcze obserwuję? Sporo ludzi, zwłaszcza teraz na Instagramie, pisze do mnie i mówi: nie mam wiary, straciłem wiarę, brakuje mi czegoś w mojej wierze. I często jedno z pierwszych zdań, które się pytam, to mówię: czy słyszysz głos Boga? I ktoś myśli, że ma je w myślach słyszeć, że ma mieć jakieś proroctwa, ma mieć jakieś nadzwyczajne rzeczy. I mówi: no właśnie nie, no bo gdzieś straciłem. A ja mówię: słuchaj, ale nie jakieś nadzwyczajne słowo. Kiedy miałeś ostatnio w ręce Słowo Boże i rozważałeś, nie tylko czytałeś, rozważałeś. I zdecydowana większość mówi: no nie słyszę, bo nie doświadczałem. No właśnie. Zacznij rozkminiać, co do ciebie mówi Bóg. Zobacz, że to jest zaproszenie do więzi. Jak się to bardzo łączy z poprzednim tematem. Do więzi.
Przy tej więzi i Duchu Świętym super do tego przykładu z Etiopem i z Filipem jest w ogóle wprowadzenie do tego fragmentu. Teraz sobie uzmysłowiłem, że Filip słyszy tam głos Anioła Pańskiego, czyli no, Duch Święty, jak do niego przemawia: wstań i idź w południe na drogę z Jerozolimy do Gazy. Tam się dowiesz, co trzeba robić, nie? A później, po tym spotkaniu z Etiopem, Duch Święty, znów ten sam, przenosi go w inne miejsce. No jakby no, teleportuje, byśmy powiedzieli dzisiaj. Ale co to pokazuje? Że możesz mieć właśnie takie wyobrażenie, i jedni tak mogą mieć faktycznie. Ja przyznam szczerze, że czasem tak mam, że coś wyraźnie słyszę. To się nie rodzi oczywiście tak, że otwieram Pismo Święte i jest super, nie? Od razu. To się czasem zdarza, czasem się nie zdarza. Możesz mieć takie doświadczenie, że coś słyszysz, ale też pewnie wiele razy będziesz mieć tak jak ten Etiop, a nie jak Filip. Czyli że ktoś, czyjeś słowo będzie dla ciebie aktualizacją Słowa Bożego. Czytasz je, nie rozumiesz, ale rzeczywistość, którą się stykasz, ona ci to wyjaśni.
To jest też świetny temat kiedyś do rozwinięcia, temat rozeznawania w ogóle duchów. Nie? Skąd pochodzi to natchnienie? Z Ducha Świętego? Czy ode mnie? Czy dał mi je też zły duch? To jest na inny temat, ale myślę, że jest to ważne, żeby zobaczyć, jak Słowo działa. Czym Słowo jest?
Czym jest natchnienie Pisma Świętego? Co byś powiedział na ten temat? Jakby tak ktoś cię zapytał na katechezie na przykład.
Okej. Że jednocześnie pisze człowiek i pisze Duch Święty.
A na jakiej zasadzie? Że to jest dyktowanie? Że słowo po słowie?
Że na uszko? Nie. No. Że człowiek spisuje historię, która wydarzyła się, działa się, chociażby księgi historyczne Starego Testamentu, ale że przez to wszystko przeplata się Boży sposób patrzenia. Że Bóg prowadzi go właśnie w taki sposób, że to, co napisał, nie jest tylko z niego, ale właśnie jest z natchnienia Ducha Świętego.
Dla mnie jest to kluczowe słowo prowadzi, bo często spotykam się z takim zarzutem, że skoro Słowo Boże jest natchnione, to dlaczego Pan Bóg każe zabić na przykład całe miasto, nie? I jest pewne oczywiście tego wytłumaczenie i my cały czas to też zgłębiamy, że to jest pewna Boża pedagogia. Nie chodzi o zabijanie. Nie chodzi też o to, żeby się dostosować do danych okoliczności, tylko ludzie żyją w takich okolicznościach. Plemiona się biją. I Pan Bóg prowadzi ich do większej doskonałości. Prowadzi do 10 przykazań. Potem w Nowym Przymierzu prowadzi do błogosławieństw, do miłości nieprzyjaciół, do miłości wzajemnej. I Pismo Święte, choć zawiera te opisy brutalne, to ono jest natchnione, bo ono jest świadectwem tego, jak Pan Bóg ludzi prowadzi ku większej doskonałości. I to się ma okazję też dziać w moim życiu, nie? Ja odnajdę w Piśmie Świętym zarówno te rzeczy, które mówią o moim grzechu, ale też mówią o pięknie, do którego Pan Bóg mnie wzywa. Ja to mogę przeżyć. Ja tego nie tylko czytam, że to się działo w życiu innych ludzi, ale to natchnienie, ono się może zaktualizować w moim życiu.
I tu jest miejsce na moc Bożego Słowa, na to, jak Bóg działa z mocą, jak to Słowo jest natchnione. Ja tak w wyobraźni od jakiegoś czasu mam początek Ewangelii Świętego Marka, właśnie drogę ucznia. I co takiego musiało być w tym Słowie Jezusa? Jak mocne musiały być te słowa, że na początku Jezus przychodzi koło Jeziora Galilejskiego, mówi do dorosłych chłopów, którzy mają przedsiębiorstwo rybackie, mają swoją firmę. I mówi, chodźcie za mną. A oni natychmiast zostawiają sieci i idą. To pokazuje moc słowa, nie? Jak bardzo słowo może działać, że szukam tej inspiracji, że chcę tego umocnienia.
A potem wchodzi do synagogi razem z nimi i mówi do złego ducha: zamilcz, wyjdź z niego i wychodź, nie? I ludzie są pełni zdumienia i myślę, że to pokazuje, co jest istotne na samym początku. Żeby się zachwycić słowem. Jeśli ja podejdę do tego na zasadzie, że to jest trud, że mnie to będzie męczyć, jasne, to tak jest zawsze, że relacja też z drugim człowiekiem, ona coś mnie będzie kosztować, jakaś rezygnacja. Żeby medytować Słowo Boże, nieraz będę się musiał zmierzyć ze zmęczeniem, z rozproszeniami. Ale to nie znaczy, że Pan Bóg nie będzie działał. Tym pierwszym krokiem dla mnie najistotniejsze będzie to, żeby być. Tak jak ci apostołowie, którzy widzieli, którzy zostali powołani, poszli za tym słowem i byli po prostu, nie? Byli i mogli wtedy doświadczać, jak Jezus, mówiąc różne słowa, wypędzał złe duchy, uzdrawiał, stwarzał w sercach ludzkich nową rzeczywistość, nie?
Tworzy się taka przestrzeń na proces wzrastania w tym słowie. I patrzę na historię Zacheusza i widzę, że tam nie ma wielkich słów Jezusa, tylko jest zachęta do relacji właśnie. Dzisiaj u ciebie zjem kolację na drzewo w las. No i idzie. I nie ma, i Łukasz nie opisuje specjalnie tych słów, jakie tam padały na tej uczcie, co takiego się działo. Ale klimat tego obcowania ze Słowem sprawia, że Zacheusz zmienia swoje serce, że to serce się otwiera. I tak myślę, że jest szansa na to, przy spotkaniu ze Słowem, żeby naprawdę wejść, zachwycić się tym, że Bóg mnie zmienia, przez to, że trwam przy Nim. Ważna jest też taka stałość, kontynuacja, więc pewnie też i czas poświęcony na to. Ja to często mówię, hobby żygać, będzie te pół godziny, nie? No i jest. Jest to trudne, pewno. Można by to nazwać nawet przemocą względem siebie, ale może bardziej życiem Ewangelią. Jeśli ktoś się nie zaprze samego siebie, nie weźmie swojego krzyża, to nie będzie naśladował, nie będzie szedł tą drogą takiego widzenia w tym sedna, spotkanie ze Słowem.
Bo jak chcesz wiedzieć coś, co Pan Bóg o Tobie chce powiedzieć, co chce Ci powiedzieć o Twoim życiu, kiedy Go nie słuchasz, nie? Pierwszy krok, który jest potrzebny w zgłębianiu Słowa, to otwarcie Go i no nie tylko czytanie, ale takie nastawienie. Chcę słuchać. Nie wiem, co mnie spotka. Ten fragment dziś trafi do mnie inaczej niż jutro, ale chcę słuchać. I po to jest też Duch Święty potrzebny, żeby moje serce otworzył, żeby mógł Słowo przyjąć.
Okej, okay, no to tak. Mamy Pismo Święte. Otwieram go, no ale no czytam. No ale może być tak, że mnie to po prostu przeraża, poraża, jakby w ogóle od czego zacząć. Ludzie często popełniają taki kardynalny błąd, zaczynają czytać od Starego Testamentu i wytrzymują maksymalnie, zauważyłem, na Księdze Kapłańskiej albo Powtórzonego Prawa, jak tam jest wyrzynanie, wprowadzenie prawa, które było na tamten czas maksimum, które tamte ludy mogły przyjąć. Zamiast zachwycać się tym, że Bóg mówi do mnie, że psalmy mają taką głębię, że te słowo, które nas prowadzi też w czytaniach niedzielnych, jest czymś, taką zachętą. Czy w spotkaniu ze Słowem, Maciej, ważna jest metoda?
Myślę, że tak. Ona po pierwsze pomaga, znaczy konkretnie jaka metoda, to akurat dla mnie nie jest istotne, ale żeby była metoda, to już tak. Bo pomaga mi przede wszystkim w stałości. Ja się czuję bezpiecznie też w tym, że wiem, co mnie czeka, krok po kroku. Tak jakby, znaczy nie wiem dokładnie, co mnie czeka, ale wiem, jak się to robi, nie? I powiedzmy, weźmy sobie dzisiaj na warsztat metodę Lectio Divina. Najbardziej chyba sprawdzoną w Kościele, nie?
Okej, dobra. Metodę. A ja się z tobą nie zgodzę.
Nie? A dlaczego?
Zaraz powiemy o Lectio Divina, żeby się nauczyć tej metody. Ja uważam, że ważny jest sam kontakt. Pewno, że metoda może mi pomóc w jakiś sposób, wiesz, lepiej wejść w kontakt. No okej, okay. No mam na przykład, patrz, jest żywy język angielski, nie? No i teraz, co będzie najważniejszego? Że zacznę się jego uczyć metodą gramatyczną, tak jak nas uczą w szkole, czy bardziej speakingu, czy bardziej wchodząc w jakieś przysłowia, kulturę, niuanse. Pewno, że któraś z metod będzie moją ulubioną. Ale najistotniejsze będzie, że ja w tym języku będę żył.
Niewątpliwie.
Będę z nim korzystał. Więc rozumiem, że metoda może pomóc.
Jako struktura potrzebna, żeby sobie uporządkował.
Sam kontakt jest sednem, nie? Sam kontakt ze słowem jest ważniejszy niż metoda.
Ale o tym mówiliśmy wcześniej. Żeby była stałość, że ja chcę, muszę sobie postanowić, że hobby żygać właśnie, nie? Że będę chciał to robić. I dlatego później, żeby to doświadczenie utrwalić, to postanowienie też, no uważam, że metoda jest potrzebna. Żeby też przechodzić te kroki i czuć się coraz pewniej w kontakcie. No bo jakby tej metody nie było, to myślę, że zaczęlibyśmy się kręcić tak w kółko, trochę wokół siebie, nie? Dzisiaj poczytam, to do mnie trafi, a to nie, to sobie wybiorę, to może coś innego, nie? I jakaś jednak tam metoda jest potrzebna w czytaniu Pisma Świętego.
Jasne. Po to mamy tak ułożony cykl liturgiczny czytań, że one lecą jedno po drugim, że przypowieści lecą jedne po drugim, że teraz w Wielkim Poście one podprowadzają pod Paschę, pod Triduum Paschalne, przejście Jezusa ze śmierci do zmartwychwstania. Pewno. Więc przejdźmy do Lectio Divina.
Metoda chyba najstarsza w Kościele, już promowana przez ojców pustyni, ojców Kościoła. Metoda, która ma cztery fundamentalne kroki, żeby czytać, rozważać, modlić się tym słowem, no i ostatecznie też kontemplować je. No i można jeszcze powiedzieć o tym piątym kroku, bardzo istotnym, wprowadzeniu tego słowa w życie. Co byś mógł powiedzieć o tej metodzie na podstawie swojego doświadczenia? No myślę, że dość szeroko mógłbyś nam przybliżyć tą metodę. Ja się też podzielę swoim doświadczeniem, ale myślę, że twoje jest takie bardziej ustrukturyzowane i też potrzebne słuchaczom.
Bardzo się cieszę, w ogóle zachęcam do tego, żeby sobie wpisać Lectio Divina, zobaczyć, czym jest. W Polsce myślę, że wielkimi specjalistami od Lectio Divina to jest Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, ksiądz Wąs. I tak naprawdę ten pierwszy krok, który chcę zrobić, to jest to, żeby z wiarą i uważnie wejść w tekst, uświadamiając sobie, że to jest święty tekst. Że Bóg mówił to, dyktując go przez Ducha Świętego w sercu tego autora, że słowo spisane potrzebuje być usłyszane i przyjęte przeze mnie. Tworzy mu namiot. Słowo stało się ciałem i zamieszkało i rozbiło namiot między nami. Więc ważne jest w pierwszym kroku to, żeby czytać z wiarą. Czytać tekst wiele razy.
Ile? 5?
Myślę, 10? Że 15 minut to jest takie minimum. To, że ja się obędę z tym słowem i czytam je, wyciszając moje zmysły, znajdując sobie jakieś stałe miejsce, miejsce w ciszy. Ja na przykład bardzo lubię nad potokiem w górskim medytować. Świetne to jest, bo daje taki, taki backstage naturalny, cudowny. Miejsce i czas. Przygotować sobie, że będę miał 40 minut, z których 15 minut to będzie czytanie tego słowa. Z wiarą, uważnie, powoli, bo to może być półgłosem, ale że będę wchodził w ten tekst i w miarę jak wchodzę w ten tekst, po którymś razie mogę podkreślać sobie jakieś słowa, dla mnie ważne, istotne. O tyle ważne jest lekcją, czyli czytaj, że jest bazą, jest podstawą, jest fundamentem. Bez tego, jasne, mogę wejść w tekst, bo usłyszałem go w kościele, bo ksiądz go czytał, bo gdzieś tam coś mnie poruszyło. Tylko, że to jest, wejdę w niego bardzo płytko, to jest to, jak to ta przypowieść o ziarnie zasianym. Nie mam korzenia, więc też nie zobaczę w tym tekście czegoś dużo głębszego. Po to jest to lekcja, żeby wejść głębiej.
A czy muszę posługiwać się jakimiś komentarzami, czy muszę znać, nie wiem, szerszy kontekst tego słowa, czy jest mi to potrzebne? Myślę, że ten komentarz, jaki jest na przykład w Piśmie Świętym z edycji Świętego Pawła, jest dobrą bazą, dlatego żeby nie zgubić też idei tekstu, żeby te lekcjo, te moje czytanie nie było tylko moim czytaniem, żeby ono było też w duchu Kościoła, jak je Kościół rozumie, żeby nie odbiec od idei tekstu też.
Takich podpowiedzi to też od razu mi tutaj przychodzi. Świetne do niedzielnych Ewangelii podpowiedzi wydała Stacja 7. To się nazywa Jutro Niedziela, ksiądz Przemysław Śliwiński. Świetne jest, bo daje taką podpowiedź, jaki jest właśnie kontekst, które słowa tam były najważniejsze, jak sobie z tego korzystać. Bo daje to taką konkretną bazę dla dalszego wejścia w tekst.
A dalszym krokiem jest medytacja tego słowa. Na czym to polega? Chodzi o to, żeby, nie wiem, tak teraz jest popularna medytacja buddyjska, żeby gdzieś się wyciszyć, jakieś pozycje przyjmować, oddech regulować. O co chodzi w medytacji?
Na pewno to nie jest istota. W medytacji chodzi o to, by usłyszeć, czy pytać siebie głęboko, wewnętrznie, co Bóg mówi do mnie. Czyli, ale być też cały czas sługą słowa, czyli to, co płynie z korzeni, które już otrzymałem, z tych inspiracji. Kim jestem? Pytać się siebie. Kim jestem w tym słowie? Wejść z całą wyobraźnią, na przykład w Ewangelię Zacheusza, o Zacheuszu. Kim jestem w tej scenie? A gdybym tak ja był na drzewie? A może jestem dzisiaj, mam tak, że jestem tym faryzeuszem, który patrzy na Jezusa i ocenia, że wchodzę na usługach tego słowa, wchodzę cały i szukam ukrytej prawdy i tego, co porusza moje serce. Co jest jeszcze ważne w medytacji? Na pewno przyjdzie 1000 rozproszeń. I często ludzie się zniechęcają przez to, że ja nie potrafię się medytować, bo ja ciągle scrolluję na telefonie i nie potrafię się skupić dłużej niż minutę na czymś. bycie w medytacji to jest nauka tego. Ja powiem, że dla mnie medytacja często to jest 80% walki, a 20% takiego mięsa, tego, co mogłem wziąć dla siebie.
Ja myślę, że pomagają w medytacji na pewno dwie rzeczy. Tak jak mówiliśmy przy lekcji, że jakiś czas jest potrzebny, na przykład 15 minut na zgłębienie tego słowa, na wejście w nie, to po pierwsze, żeby sobie dać taki czas, że jak sobie zagospodaruję na przykład te pół godziny czy 45 minut na całość modlitwy, to jakiś czas, żeby był na tą medytację przeznaczony, na przykład 15 minut, nie? I to pierwsza rzecz, która pomaga, żeby nawet z zegarkiem się tego czasu trzymać. W ogóle całości, ale też każdego z etapów, żeby w każdym z tych etapów też go uczciwie przejść. To jest jedna rzecz, a druga, no to właśnie, te rozproszenia przychodzą. Można sobie z nimi radzić na różny sposób, czy tam gdzieś je zapisywać, że te sprawy odkładam na potem i tak dalej. Ale chyba takim najważniejszą rzeczą jest, żeby z nimi nie walczyć. Bo kiedy zaczynam z nimi walczyć, to napędzam te moje myślenie w tym kierunku zamiast w stronę medytacji. Po prostu to jest i tyle, nie?
Tak, i skupić się na słowie, a nie na sobie. Mhm. Jest takie złote zdanie dla mnie.
Coś mnie rozbija, to wracam do poprzedniej myśli, nie?
Dokładnie. Ale też wracam do tego słowa, które mam podkreślone, które wcześniej rozkminiałem, odkrywałem. I ważne jest to, żeby umieć być przy nawet jednym słowie. Nie chodzi o to, żeby rozkminić od razu całą Ewangelię, wszystkie zdania. Może to będzie jedno słowo, które Jezus mówi, ale jak ono się ma do mojego życia? Czym jest?
Mnie w tym etapie też pomaga wzięcie po prostu sobie notesu, zapisanie czasem tego fragmentu z Pisma Świętego i słów mojego rozważania. Jak myśli mnie przygniatają, to zaczynam myśleć długopisem. I to, co chciałbym o danym fragmencie przemyśleć, zapisuję. Też moją modlitwę przy kolejnym etapie, tym trzecim lekcji Divina, też często piszę, żeby no z tymi myślami walczyć, nie? Mam takie doświadczenie, że po prostu wtedy nie myślę o rozproszeniach. Nawet jak one gdzieś się pojawiają, to nie przeszkadza mi to, bo ja się skupiam na tym konkretnym czynie.
I teraz myśląc o lekcji Divina, te dwie najważniejsze części już omówiliśmy. Jeśli one już były, cudownie, to jest istota, sedno. Czytaj lekcjo i medytuj, rozważaj medytacją. Bo uświadamiam sobie, że Bóg do mnie mówi. Ja w to wchodzę. Ja łapię z Nim kontakt. Mam z Nim tą relację. Dwa kolejne punkty pozwalają już teraz to, bym ja odpowiedział na to słowo. Modlitwa, oracjo, to jest właśnie to, żebym ja mówił do Boga. Ale dopiero wtedy. Wcześniej słucham. Szema Izrael. Słuchaj Izraelu. A usłyszysz to, co Bóg mówi do ciebie. I możesz Go uwielbiać, możesz dziękować, możesz mówić to, kim jest w twoim życiu. Ważne, żeby te słowa wynikały z twojego serca. I to jest też taki piękny krok. Wielu ludzi mówi, nie umiem się modlić spontanicznie. Zacznij medytować, zobacz, spisz sobie, jakie Bóg daje ci owoce i dziel się nimi z Bogiem. Mów Mu o tym.
Samo Słowo Boże, słowa Pana Boga do mnie, mogą być moją modlitwą. I to też się pięknie spina z poprzednim tematem. W liście do Rzymian Paweł mówi, jeśli nie umiemy się modlić, Duch Boży przychodzi nam z pomocą, słowami, których sami nie potrafimy wyrazić. Słowo Boże. On przychodzi z pomocą w Słowie. Nie umiesz się modlić Ewangelią Zacheuszu, to postaraj się usłyszeć jeszcze raz ten głos Pana Boga. Zejdź z drzewa, dzisiaj chcę przyjść do Ciebie. No i tak jakby, no nawet nie tak jakby, Jezus właśnie to w tym momencie mówi do Ciebie, co byś Mu powiedział. Pewnie by Cię zamurowało. Ale to też jest dobry moment do kontemplacji.
To jest
czasem brak słów, nie? To już w ogóle jest ten etap ostatni, gdzie pozostaję w zachwycie.
Trwaj przed Bogiem. Bądź cały taki, jaki jesteś. Bądź przy Bogu. Tak, ta kontemplacja jest bardziej milczeniem, bardziej takim przytuleniem, taką miłością do oblubieńca, który na mnie czeka. Taką głębią. I kontemplacja to jest już też może być cała dalsza część dnia, życia. Istotne jest to, by w tej metodzie przejść sobie po kolei te kroki, ale też by szukać Boga, a nie tylko siebie.
Ja też chcę na koniec tak powiedzieć, bo może cię przerazić jakby w tej metodzie to, że ona jest długa i my żyjemy w takich czasach, że trudno jest wygospodarować na modlitwę 45 minut. Może w niedzielę się to uda, a i ze mszą świętą jest trudno. Ale mogę ci powiedzieć, że warto, mało tego, nie tylko 45 minut na całość, ale kiedyś miałem takie doświadczenie właśnie rekolekcji, które prowadził ojciec salwatorianin z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, gdzie przechodziliśmy przez godzinę każdy z tych etapów, gdzie mieliśmy lekcję godzinę, medytację godzinę, modlitwy godzinę i też na końcu adorację godzinną, kiedy to było rozbite na różne etapy dnia. Więc może jak nie kleić się modlitwa taka jedna w całości, to żeby cały dzień był nią przesiąknięty, może spróbuj czegoś takiego. Rano zaczniesz od przeczytania, nie musisz wszystkiego rozkminić, nie musisz od razu ten, ale na przykład zrób sobie tak, że wyznaczysz 4 pory w ciągu dnia, że będziesz wracał na 15 minut do tego słowa. Może taki sposób do ciebie przemówi. Tych metod jest różnych. Tu myśmy zaproponowali na podcaście jedną.
Mówiłeś też ostatnio o pogłębiarce. Myślę, że to też jest taki gotowy sposób, bardzo podobny. Metoda jest jezuicka, ale też właśnie taka wchodząc. Istotne jest to, żeby znaleźć czas na kontakt z Bożym Słowem.
I wtedy, kiedy będziesz wierny jakiejś metodzie, ale przede wszystkim na początku temu, że chcesz mieć kontakt z Bogiem, który mówi do ciebie przez Słowo, będziesz mógł powiedzieć: Boże, Twoje Słowo mnie porusza.
Niech tak się dzieje. To nie jest tylko pomysł na fajny, kaznodziejski sposób przeżywania podcastu przez nas, ale właśnie spotkania z żywym Słowem. I tego życzę.